Czarne Niebo Raport. Ja się nazywam Paweł Bobołowicz i razem z naszymi korespondentami przez najbliższą godzinę będziemy opowiadać o wydarzeniach za naszą wschodnią granicą, ale też w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jak nasi sąsiedzi reagują na to, co na Bliskim Wschodzie się dzieje. Opowiemy też, jak i dlaczego węgierskie służby napadły na ukraiński konwój bankowy oraz co Ukraina może zaoferować Stanom Zjednoczonych w walce z reżimem ajatollahów. A jak zdążymy, to jeszcze odwiedzimy też Lwów i opowiemy o inauguracji roku Andrzeja Wajdy. Nasz program na antenie Radia Wnet realizuje Fryderyk Litwin na kanałach YouTube Czarne Niebo i Radio Wnet Lech Rustecki, a my już teraz możemy zaczynać naszą audycję i nasz program Czarne Niebo Raport.
Czarne Niebo.
A razem ze mną dzisiaj są nasi korespondenci Ola Siemaszko w Wilnie, Artur Żak w Lwowie i Dmytro Antoniuk w Kijowie. Dobry wieczór. To co? No może zaczniemy od wydarzeń, tradycyjnie od wydarzeń na Ukrainie, od tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, co się też wydarzyło w ciągu ostatniej doby, a nawet dzisiaj, bo te wydarzenia mają dramatyczny przebieg, łącznie z tym, że Rosja ostrzelała pasażerski pociąg. Dmytro Antoniuk.
Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy i widzów. Dzisiaj niestety tak, my mamy kolejną informację o tym, że Rosja uderzyła swoim dronem pociąg pasażerski. Tym razem to jest dron typu Lancet. I to jest, no wszystkie drony są niebezpieczne, ale Lancet chyba jeden z najbardziej niebezpiecznych dronów rosyjskich. To był atak na pociąg Kijów-Sumy. Na szczęście nie ma rannych lub zabitych, ale Rosja zaatakowała lokomotywę tego pociągu i to już od pewnego czasu jest takim... taką tendencją, niestety, smutną tendencją, bo Rosja atakuje nasze pociągi nie po raz pierwszy i coraz częściej. My mieliśmy taką sytuację niedawno, kilka dni, dosłownie na tym tygodniu, kilka dni temu w Mikołajowie. Mieliśmy coś podobnego w obwodzie Czernichowskim, ale niestety najbardziej cierpi od tych ataków na pociągi region ukraiński północno-wschodni, czyli mianowicie dwa obwody, obwód charkowski i obwód sumski. Byli już niestety uderzenia dronów rosyjskich, które spowodowali też śmiertelne ofiary wśród pasażerów zwykłych pociągów. I my widzimy, że Rosja atakuje coraz bardziej intensywnie na naszą infrastrukturę kolejową. Także pojechać po prostu do swoich bliskich lub do swojego domu, kto mieszka na przykład w Charkowie lub w Sumach, może być śmiertelnie niebezpieczne, niestety. Warto też podkreślić, że Ukraina też odpowiada, próbuje odpowiadać na to, ale nie uderzając bezpośrednio pociągi pasażerskie, natomiast dzisiaj w nocy doszło do spalenia też lokomotywy jednego z pociągów w obwodzie briańskim Rosji i to zrobili partyzanci takiego ruchu, który nazywa się ATEŻ. Także my też próbujemy na to odpowiadać. No, to też widać po naszych uderzeniach naszego oręża, naszych dronów, naszych rakiet na infrastrukturę różną rosyjską. Ta noc też nie stała wyjątkiem, bo...
To jeżeli pozwolisz, Dmytrze, jeszcze do pociągów chciałbym dodać, bo z kolei wczoraj rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową na Ukrainie spowodowały bardzo duże komplikacje w przejazdach pociągów, opóźnienia po 8, a nawet więcej godzin. To w wyniku uderzeń właśnie gdzieś w Ukrainie, nie znalazłem szczegółowych informacji, w którym miejscu doszło do tego, bezpośrednio do tego ataku, ale faktycznie coraz częściej mamy informacje o atakach na infrastrukturę kolejową, a bardzo często też Państwu opowiadamy o tym niesamowitym zjawisku na Ukrainie, że pociągi, kolej pasażerska, pomimo wojny działa w sposób nieprawdopodobnie stabilny, czy działała w sposób nieprawdopodobnie stabilny, pociągi się nie spóźniały albo należało to do rzadkości. Teraz niestety już takiej pewności nie ma i gdy się wsiada do pociągu, to sprawdza się, czy tej nocy może być atak, czy jak to może wyglądać i jakie jest bezpieczeństwo tych przejazdów. W ostatnim czasie, gdy jeździłem pociągami, miałem też okazję rozmawiać z pracownikami ukraińskiej kolei, jak oni to po prostu znoszą i to rzeczywiście jest czasami wręcz nieprawdopodobne, bo ci ludzie opowiadają o tym, jak przejeżdżają, oczywiście szczególnie przez te tereny gdzieś przy linii frontu i po prostu widzą ataki, ale te ataki zdarzają się też zdecydowanie w głębi Ukrainy i są świadkami tego. Bardzo często starają się uspokajać atmosferę i tak, żeby pasażerowie nie przeżywali tego i nie wpływało to na ich stan w czasie jazdy. W grudniu sam byłem w takiej sytuacji, gdy pociąg wjeżdżał do Kijowa i rakieta czy szachet, uderzenie było praktycznie przy samym pociągu. I to mówimy o pociągach nie towarowych, tylko mówimy o pociągach pasażerskich, w których jeździ mnóstwo ludzi. Ten pociąg, o którym mówił przed chwilą Dmytro, relacji Kijów, sumy 200 osób. Całe szczęście tym razem nikt nie został ranny, nikt nie zginął, uszkodzona została lokomotywa. Dmytrze?
No to ja dodam, że jak tak pójdzie dalej, to ja nie zdziwię się, jeżeli przewodnicy, tak, lub przewodniki, które tam pracują w tych wagonach pasażerskich, będą ubrani w kamizelki kuloodporne i w hełmy. I być może i to nie jest żaden żart, niestety, i że być może nawet pasażerom warto byłoby mieć coś podobnego. No, ale to jest po prostu smutna rzeczywistość i smutna rzeczywistość też tego, że front jest w niektórych miejscach Ukrainy, w niektórych regionach Ukrainy coraz bliżej do najbardziej intensywnie zamieszkalnych miast, jak to jest w Sumach, jak to jest w Charkowie. Niestety w obwodzie sumskim my mamy sytuację, że Rosja w ciągu ostatniego tygodnia okupowała jedną wieś, małą miejscowość tuż na granicy z Ukrainą. Ja byłem tam nie dosłownie w tej samej wsi, ale tam niedaleko w miasteczku Junakiwka po ukraińsku, które też jest okupowane, ale tam trwają zacięte walki. No i Rosja, tam zostawało 19 osób, które odmówili wyjazdu, ewakuacji z tego, z tej miejscowości i trafili do niewoli rosyjskiej, a razem z tym trafili też do propagandy rosyjskiej, bo już mieliśmy wideo, które strony rosyjskiej, które pokazują mieszkańców tej wsi ukraińskiej. No i oczywiście propaganda, jak to zawsze jest, propaganda rosyjska we wszystkim narzuca winę na siły zbrojne Ukrainy, na w jak oni mówią, terrorystyczny reżim kijowski. Natomiast dzisiaj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział o tym, że w ciągu ostatniego czasu udało się odbić Ukraińcom, naszym siłom zbrojnym na południu Ukrainy, na styku z Zaporowskiego i Dniepropetrowskiego obwodów, około 435 kilometrów kwadratowych przestrzeni. Czyli naprawdę to jest wielki sukces, jeżeli tak jest, bo w ciągu ostatniego, poprzedniego roku nie udawało nam się odbijać u wroga takie przestrzenie naszej ziemi, a teraz się udało. No, przypominę oczywiście, że to zbieżność w czasie z tym, że wróg stracił swoją dobrą łączność na linii frontu wobec wyłączenia Starlinków i też problemów z Telegramem, o czym też twierdzą zarówno w Kremlu. Ciekawe, że Pieskow, czyli rzecznik Kremla, jakoś w swoim komentarzu jednym niedawnym powiedział, że on w ogóle uważa, że to jest niewyobrażalne, żeby większość wojsk rosyjskich na linii frontu korzystała się z Telegramu, ale jednak tak było. No a teraz Rosja, jak wiadomo, chce narzucać wszędzie swój nowy Messenger Max, który jest absolutnie pod kontrolą rosyjskich spec-służb. Także sytuacja na froncie, jak widzimy, jest bardzo dynamiczna i znów trzeba podkreślać to, że dzisiejsza wojna jest zupełnie inna od tych wojen, których my pamiętamy z pierwszej i drugiej wojny światowej. Nie ma stałej linii frontu, jest po prostu punkty, w których bronią się Ukraińcy lub punkty w naszej obronie, gdzie głęboko też siedzą Rosjanie, którym udało się jakimś cudem przejść tą kill zone tak zwaną, tak, gdzie wszystko jest zabijane przez dronów i to po obu stronach, gdzie to po prostu nasi siedzą głęboko w pozycjach wroga i vice versa, tak? Także ciężko jest dla osinterów wyznaczać, jak naprawdę przechodzi ta linia frontu. I dlatego na przykład na Deep State, który my wszyscy znamy, często jest tak, że informacja tam zmienia się bardzo powoli, bo ciężko naprawdę wyznaczyć, gdzie konkretnie teraz w tej chwili przechodzi ta lub inna linia frontu. No i kończąc w opowiadanie o tym odcinku południowym frontu ukraińskiego, trzeba też podkreślić, że w Hulajpolu toczą się teraz walki. Hulajpole jest, no powiedzmy, w ostatnim takim większym miasteczkiem, tam kilka, być może 15 tysięcy mieszkańców było przed wojną, które znajduje się między wojskami rosyjskimi, no a teraz już część tego miasta jest pod ich kontrolą, a miastem obwodowym Zaporożem. Także dlatego Zaporoże też cierpi bardzo na uderzenie, ale jeszcze nie jest tak strasznie, bo akurat za Hulajpolem, na północ od Hulajpola, znajdują się te wzgórza, jeżeli by padli, to tam wróg mógłby mieć już bezpośrednio artylerię i bezpośrednio ostrzeliwać Zaporoże z tych wzgórz. Na razie jeszcze tego się nie stało i spodziewam się, że tak nie stanie w ogóle i nam uda się odbić Hulajpole i być może pójść jeszcze dalej na południe. Paweł.
Dmytrze, to jeszcze tradycyjne pytanie o sytuację energetyczną. Widzimy, że światło masz. Jak to wygląda? Jak wyglądają dostawy prądu w Kijowie? Jak wygląda ciepło w domach? Jak wygląda pogoda? Czy już jest taka wiosenna jak tutaj u mnie w Użgorodzie, gdzie oczywiście i tak od samego początku wyglądało to zdecydowanie lepiej niż w innych miastach Ukrainy, ale od 2 tygodni nie mamy już wyłączeń prądu, a dodatkowo mamy kilkanaście stopni na plusie, więc ta sytuacja w ogóle jest mało taka niebezpieczna. Jak to wygląda u ciebie w Kijowie?
W Kijowie sytuacja jest coraz lepsza i też u nas było już tak, że kilka dni nie mieliśmy też wyłączeń prądu i tutaj Ukraińcy mają żart, śmieją się dosłownie ze wszystkiego i nawet z tej sytuacji, że prąd już jest ciągle czasami w naszym domu i na przykład jest bardzo wesoły taki mem, gdzie gospodyni mówię, że co się dzieje w ogóle. Ja już tutaj wyprałem wszystko, przygotowałem, poprasowałem, zrobiłem wszystko, co trzeba, a prąd nadal jest. Cholera, wymykajcie ten prąd, ja chcę odpocząć po prostu. Także naprawdę już mamy takie żarty, takie memy. Ale oczywiście sytuacja nadal jest ciężka, bo przypominam, że jedna z stacji z elektrowni w Kijowie jest całkowicie zniszczona, zrujnowana prawie do zera i ona była odpowiedzialna za nadawanie ogrzewania ciepła do mieszkańców lewego brzegu Kijowa i po ostatnim zmasowanym ataku rosyjskim, a on stał się poprzedniej nocy z udziałem też mnóstwa balistyki i różnych typów dronów w Kijowie, zgodnie z informacją od naszego prezydenta Witalia Kliczki, było ponad 2500 domów mieszkalnych bez ogrzewania. Sytuacja już coraz lepsza. Na ulicy też jest słonecznie, chociaż w nocy jeszcze nadal trwają temperatury minus 1, minus 2. Dzisiaj byłem na wybrzeżu Dniepru, gdzie nawet część, taka zatoka, tak, tam gdzie jest woda, jeszcze jest pod krągiem, ale nawet ludzie chodzą spokojnie po tym lodzie. Ale sytuacja jest naprawdę coraz lepsza z energetyką i no, spodziewamy się, że będzie chociażby tak jak teraz, bo wiadomo, że w latem, w sezon letni, bloki atomowych stacji zawsze idą na planowy remont i nawet też eksperci energetyczni mówią o tym, że latem sytuacja może być no, prawie porównalna z tym, co było zimą. No, ale my już niestety lub już stety jesteśmy do tego przygotowani i gotowi do wszystkiego.
To tylko, gdy opowiadałeś o tym tak anegdotycznie o tej sytuacji w Kijowie, to mogę tylko potwierdzić. Niedawno odwiedziła nas znajoma, która przyjechała tutaj z Kijowa, jak wiele osób, które przyjeżdżają do nas na chwilę odpocząć od tej atmosfery ataków, od ciągłych wybuchów i byliśmy zaskoczeni, jak zobaczyliśmy, że przemieszcza się wieczorem po domu, włączając za każdym razem latarkę i mówimy, ale czemu włączasz latarkę? A ona mówi, oj, przepraszam, zapominam, że macie światło i że można włączyć normalne światło. To oczywiście z jednej strony brzmi anegdotycznie, z drugiej strony to straszne świadectwo tego, co się dzieje. Podobno mam jakiś problem z dźwiękiem, którego ja nie słyszę. Nie wiem, jak Państwo mnie słyszycie i czy mogę kontynuować. Jeżeli nie, to Arturze, musisz przejąć. Ale jeżeli słychać mi jednak tak, że jest to akceptowalne, no to tylko powiem. To był Dmytro Antoniuk, Kijów, Czarne Niebo, raport.
Czarne niebo.
No i piszą do mnie koledzy, że mam zakłócony dźwięk. To Arturze, przejmij Iran.
To może właśnie, Pawle, zrestartuj się i połącz się za chwilę, a my przechodzimy do kolejnego etapu. Oczy całego świata informacyjnie są zwrócone oczywiście na Bliski Wschód, oczywiście przede wszystkim na Iran. Z naszej perspektywy najciekawsze informacyjnie w tym całym wydarzeniu to jest to, jak właśnie ta wojna w Iranie wpływa na nasz region. I może właśnie tutaj na początek oddałbym głos Oli Simaszko do Wilna. Ona przygotowała dla Państwa takie podsumowanie tego, w jaki sposób ten konflikt wygląda z perspektywy Białorusi, ale także Rosji.
No tak, witam słuchaczy, widzów naszego programu. Śledzę za sytuacją w Iranie, co się dzieje w naszym regionie, jak to wpływa wszystko na Białoruś i Rosję. I tak na pewno chciałabym zacząć od wątków białoruskich, bo bardzo ciekawe obserwować, jak reaguje Łukaszenka na to wszystko. I powiem tak, że on teraz stoi w obliczu ogromnego dylematu geopolitycznego. Jego sojusznicy, przyjaciele i po prostu koledzy z osi zła toczą wojnę jeden z drugim, tak? Ja б to так назвала. І в тій війні мусить бути приятелем і не грати вобіц всіх, щоб нікого не уразити. І з того, що відомо, Білоруське міністерство справ заграничних старається заоферувати свої услуги медіатора сторонам того конфлікту на Близькому Сході. Якщо ході о краях, то, по-перше, Іран. Все ясно з Іраном для Білорусі, він є союзником з осі зла. Хоча ж Мінськ мільчав через 3 дні по смерті Аятоллаха, але в кінці застав змушений до зложення кондоленцій, а наступне Лукашенко запросив амбасадора Ірану на Білорусі на особисте споткання і заоферування помоси, якщо така помоц бензі потрібна. Чи Мінськ сам все здецидував на той крок, чи Москва то попросила, історія утомільче, але все бензі залежало від діланні Москви. І якщо вчесній, російські влади декларували для Ірану єдине таке попарці політичне, і поза тим твердили, що то не наша війна, то в останніх днях риторика ще зі сторони Москви змінила. Найперше появилися інформації, що Росія достарша Іранові з'єнча сателітарне американських об'єктів в регіоні. Дісь амбасадор Росії Великої Британії Андрій Кедзін уділив вивяду, яким повідав нове російське становіско на темати іранські, стверджен, що Росія не є нейтральним в той війні і вспіра Іран в конфронтації з силами ізраїльськими і американськими. Очевидно, Білорусь повинна зайняти подобне становіско. Цувенцей Росія так немаль отварця признає, що не розуміє плану Станів З'єднаних. Лавров, то міністр справ заграничних Росії, ствердив дісь такі просьби зволяння щиту членів Ради безпечництва ОНЗ. І то його такі цитати: виходимо з заложення, що УСА повинні вияснити свої плани і як то все відноситься до того, що вчесній здефінувало певні норми, підкреслив російський міністр справ заграничних. А пізній уж речник Путіна Пісков віднеслося до права міжнародного і повідомив, що А зараз він в ogóle не розуміє, як можна вимагати від когокольвек пришчагання норми засад права міжнародного, а попросту того права не існує. Цитує Пескова російські медіа. Є очевидно, що навіть же юж, що якщо були якісь порозуміння по анкориджу поміж Росіям і Станами З'єдначеними, то зараз видаження виразні тим порозумінням спрешам. Лукашенко, який мав таке власне порозуміння з американами, рівніш нервово моніторує ситуацію. Бо не віємо, що він об'язував американам, не віємо, чого не отримали американі від нього. І не є так, напевно, відомо, які консеквенції може понести за проби ошукання американів. Він зможе прилетіти по його резиденції, і зараз вже ніхто не має вонпливості, що є така можливість. Але, напевно, Лукашенко хоче бути таким приятелем для всіх. Він з Бензі спробував спшеди свої реляції з сторонами конфлікту і такі проби вже обсервуємо. Наступна сторона конфлікту – то край арабський. Очевидно, Лукашенко не є заінтересований, щоб так зепсути стосунки з тими краями, понівеж там знайдуються інтерес як рутини. Фірми, пеньонзи, нерухомості і, очевидно, як родина любить виїжджати до країв, наприклад, до Дубаю на вакації. І для того міністр справ заграничних Риженков на полісанні Лукашенки задзвонив вже до З'єдначених Еміратів Арабських і теж оферує помоць білоруська в розмовах покайових. Третя сторона конфлікту – то Азербайджан. І то є така дуже цікава справа, якщо ходять в вонтках білоруських. Край є зараз на границі конфлікту збройного з Іраном. По атаках дронів на цілі цивільні в тим тигодню президент Азербайджана Алієв кедись був близьким приятелем Лукашенки, бо він неустанно так рятував його перед Путіним, коли Білорусь, коли Мінськ і Москва проводили такі війни нафтово-газові, і Алієв завжди рятував Лукашенка фінансами, суровцями, і завжди в тих конфліктах був по стороні Лукашенки. І, очевидно, обіцяння такі стосунки можуть бути не такі ж приємні, але віємо, що триває конфлікт поміж Росією, Азербайджаном, поміж Путіним і Алієвим, і Лукашенко, очевидно, теж має такі в цій ситуації дуже тяжкий вибір, але він зараз вспірав Алієва і Азербайджан по тим атаку іранським. І видать же в тим калейдоскопі конфліктів регіональних Лукашенко хотів би заховати спокій і не оповідатися по жодній зі сторон, але питання в шмі, однак, чи Москва йому на то позволі, як буде надалі політика Москви в обід з Іраном. Якщо ході в стосунках ірансько-білоруських, от як діяння мілітарне в Ірані впливає на господарку Білорусі, я ще не бачив таких катастрофічних скутків. Білорусь не є залежна від світових цін ропи нафтової і газу, а понівеж Білорусь купує суровці по цінах у Росії, по цінах негосонованих з Росією. То значить, що не так значно ніж, ціни на ринку. Білорусь пощагала Іран і зважче той коридор транспортовий повноць з полудня, як у шанс на доступ до іранських портів. Припомнім вже по санкціях, наложених через Стани Згідношені, через Унія Європейська, а Білорусь не має доступу до портів балтицьких і спробувала так знайти якийсь альтернативний коридор транспортовий до своїх товарів, принаймні до Потасу, і такою можливістю є цей коридор, який йде через Іран, і то така добра можливість транспортування білоруських товарів до країв африканських, Індії і Хін. Шляхи вже зустали розвинені, а ніхто ж ладунки навіть вже зустали привезені тим коритажем, але не сон то такі волюм критичні. Інші проєкти, які має Іран з Білорусом, то будова білоруського центру примислового в Ірані, співпраця в секторі нафтовим. То попросту ще на поземі проєкту, або умови, або якийсь там проєкт на етапі початковим. І, очевидно, питання бжміти зараз, що станеться з тими проєктами в прийшлості, понівеж як зареагуємо на ті проєкти нові владці в Ірану, а хто то буде, нікт ще не ві докладні.
To najpierw się upewnię, czy jak z dźwiękiem i czy teraz dobrze mnie słychać. Widzę moich kolegów, Dmytro pokazuje, że dobrze, także mam nadzieję, że Państwo też mnie dobrze słyszycie. Olu, dziękuję Ci za przedstawienie informacji, ale chciałbym się zapytać o Twoją ocenę, bo wszyscy słyszeliśmy wypowiedź Donalda Trumpa, który lekceważy rolę i znaczenie Rosji we wspieraniu Iranu. Jednocześnie rzeczywiście jest tutaj niewątpliwie pułapka, bo wiemy, że teraz Rosja, rośnie jej rola jako tego kraju, który może sprzedawać ropę i wiemy, że już to robi i że Stany Zjednoczone na to pozwoliły. Jak ty to oceniasz? Jak oceniasz rolę Rosji? Czy faktycznie ma ona znaczenie w tym konflikcie i we wspieraniu Iranu? A no oczywiście tam jakby konsekwencją tego też jest kwestia roli Białorusi. Czy można do tego podchodzić tak spokojnie, jak podchodzi Donald Trump?
Я розумію так, що на початку Росія просто обсервувала ситуацію і не хотіла займовувати жодної сторони в цьому конфлікті. Очевидно, Іран є союзником стратегічним Росії, і вони мають таку відповідну умову на цей темат. Але на початку, в перших днях війни, Росія на позьомі різних ужинників оповідала так категоричні, що цей союз стратегічний є союзом господарчим, політичним, але не є союзом таким військовим. І то, знаєш, ну, то, власне, можна було б прочитати, як Росія не хоче оказувати якоїсь такої помоці військової Іранові. Зараз вже відомо, що Росія ма таку помоц для Ірану, то значить, якщо ходять з інших тоталітарних, ну, очевидно, якась помоц зі сторони Росії є. Для чого Дональд Трамп так повідав, ну, просто не хоче так, напевно, ще мати якісь такі колейні, якісь вугулі конфлікт з Путіним, конфлікт з Росією, і то така єдина можлива відповідь на то питання зараз. Зобачимо, що буде оповідав пізній. Якщо ході о тій ситуації господарчої, о цінах на ропу, швидше Росія є заінтересована, щоб те достави, щоб спродавати ропу по найвищій ціні, і видить, що ціни на ропу так в останнім часі, в останнім тижні зросли. Але з того, що читала в медіах російських, не вірю так особ в Росії, вірю, що то може бути така тенденція довготермінова. А він то може бути такий зрост цен короткотерміновий, і, очевидно, що Росія не отримає того ж такого дужого дужих пеньонси, так, дужих фінансів. І якщо ході о тих доставах до Індії, так, я розумію, що та ціла ситуація на Близькому Сході, вона споводувала такі проблем логістичних з доставами ропи до Індії. Індія є дуже заінтересована в вже попросту надалі продукувати ці продукти нафтові і спшитавити їх. І, очевидно, Дональд Трамп не хоче уразити Індію в тому конфлікті. І для того він попросту мав заповідь, так, така можливість знесення санкцій з російської ропи до з продажу тієї ропи до Індії, але повідав тільки до Індії, не віддалом, що повідав, що та ропа російська в такому режимі без санкційним може транспортуватися до Хін.
Będziemy obserwować tę sytuację. O relacjach i irańsko-rosyjskich, irańsko-białoruskich opowiedziała Ola Siemaszko z Wilna. Przeniesiemy się teraz do Lwowa. Artur Żak obserwuje relacje ukraińsko-irańskie, które mają swoją dynamikę nie tylko w ostatnim czasie, ale taką negatywną dynamikę, ale od dłuższego czasu, jak to wygląda z tej perspektywy ukraińskiej. Jak to, czy Ukraina jest wśród tych krajów, które mogą wspierać Stany Zjednoczone w konflikcie, w wojnie przeciwko Iranowi.
Pawle, w rzeczy samej trudno się dziwić Ukraińcom i tak naprawdę państwu ukraińskiemu, że nie wspiera Iranu nawet na poziomie dyplomatycznym. Pomimo tego, że od 91 roku, 1991 roku te relacje ukraińsko-irańskie były neutralne albo nawet bardziej in plus, to sytuacja się odmieniła w styczniu 2020 roku. Nad Teheranem wtedy zestrzelono samolot ukraińskich linii lotniczych, Ukraine International Airlines, dokładnie lot PS752, który na trasie Teheran Kijów, 176 osób straciło życie, zestrzelono go w ramach błędu, pomyłki obrony przeciwlotniczej Iranu. Co prawda Iran przez wiele tygodni wypierał się tego, mówił, że to jest błąd techniczny, błąd pilota, błąd sprzętu, jednak ostatecznie potwierdzono winę obrony przeciwlotniczej. Iran nawet pociągnął do odpowiedzialności jednego z dowódców i całą załogę, która odpowiadała za to zestrzelenie. Niemniej jednak na poziomie międzynarodowym odmawiał współpracy. Próbował załatwić sprawę wypłatą, jednostronną wypłatą odszkodowań na poziomie 150 tysięcy dolarów dla rodzin ofiar. Ukrainę w tym wspierały inne kraje, kraje, których obywatele także na pokładzie tego samolotu zginęły, między innymi Kanada, Szwecja, Wielka Brytania. Niemniej jednak po właśnie takich nieudanych przypychankach politycznych, prawnych w 2022 roku, dokładnie w styczniu, stwierdzono, że to już nie ma sensu i te kraje, Ukraina i te, które ja wymieniłem, przeszły na poziom już domagania się bezpośrednio na poziomie prawnym w organizacjach międzynarodowych odpowiedzialnych za między innymi lotnictwo cywilne, między innymi w organizacji międzynarodowej organizacji lotnictwa cywilnego. Na jakim etapie teraz jest sprawa? No myślę, że wszystko zmienił luty 2022 roku i te stosunki, tutaj trudno się temu dziwić, pogorszyły się jeszcze bardziej. Iran, oprócz tego, że tak jak Ola mówiła, jest strategicznym partnerem Federacji Rosyjskiej, ale stał się też zapleczem wojskowo-technicznym Federacji Rosyjskiej przy napaści na Ukrainę. No, do naszego słownika nazwa szachet chyba weszła już na stałe. Szachet, czyli bezzałogowy statek powietrzny typu kamikadze. Wtedy jeszcze tylko typu kamikadze, ale nie tylko. Iran Federacji Rosyjskiej przekazywał także rakiety. Rakiety między innymi Fatah, rakiety zarówno balistyczne, jak i manewrujące pociski rakietowe. Tak jak mówiłem, Fatah 110, Zalfagar, całe zaplecze nie tylko materialne w postaci bezpośrednio sprzętu, ale także zaplecze technologiczne. Na przykład ten duży zakład produkujący rosyjską wersję szachedów w rosyjskiej nomenklaturze zwanych gereniami, czyli geren 1, geren 2, geren 3, wałabudze, został stworzony na podstawie dokumentacji irańskiej. Rosja bezpośrednio kupiła pełną dokumentację i wsparcie technologiczne od Iranu. Są na to pełne dokumenty, między innymi taki projekt osintowy Inform Napalm, łamiąc zabezpieczenia, no, tak naprawdę tysiące dokumentów, umów, planów budowy tego zakładu, a także osób odpowiedzialnych ze strony Iranu za część handlową, ale także część technologiczną. Więc tutaj trudno jest się dziwić, że Ukraina w sensie politycznym czy też dyplomatycznym nie współczuje państwu irańskiemu. Dodatkowo Ukraina w czasie pełnoskalowej wojny praktycznie całkowicie skasowała stosunki międzynarodowe. Między innymi nałożyła także 50-letnie sankcje. Werchowna Rada Ukrainy, czyli Rada Najwyższa Ukrainy, Parlament Ukrainy nałożył 50-letnie sankcje na Iran, co de facto oznacza jakikolwiek zakaz jakichkolwiek transferów finansowych, jakiejkolwiek wymiany handlowej, no, czegokolwiek. Więc tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że też trudno się dziwić, że Ukraina ustami prezydenta, ustami ministra obrony Fedorowa, także sztabu generalnego, oczywiście zaproponowała też pomoc technologiczną dla państw Bliskiego Wschodu w odpieraniu ataków przy użyciu irańskich właśnie bezzałogowców, przy pomocy ukraińskich efektorów, ukraińskich dronów, między innymi takich jak Wild Hornet. Już współpraca, myślę, że jest na etapie bardzo zaawansowanym, a to dlatego, że dzisiaj prezydent Zełenski zadeklarował, że już w poniedziałek na Bliski Wschód wylatują eksperci ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, którzy mają właśnie wykorzystywać albo szkolić tak naprawdę tamtą obronę przeciwlotniczą z użycia tych efektorów. Co jest ważne, przez pierwsze 3 dni ataków Iranu na kraje ościenne, że to tak określę, sojusznicy wykorzystali 900 rakiet przeciwlotniczych PAK-3. Ukraina przez cały ubiegły sezon, odpierając ataki balistycznych i hipersonicznych pocisków rakietowych Federacji Rosyjskiej, nawet się nie zbliżyła blisko do tego wyniku z jednej prostej przyczyny, bo takiej ilości tego typu drogich efektorów nie posiada. Do ciekawego zdarzenia też doszło w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie 2 dni temu w telewizji Fox News jeden z ekspertów, czy tak zwanych ekspertów od uzbrojenia, chwalił przemysł technologiczny Stanów Zjednoczonych, mówiąc, w jaki to sposób Pentagon odpiera ataki irańskich bezzałogowców przy pomocy inteligentnych efektorów. pokazując między innymi nagrania ukraińskich dronów Wild Hornet. Co prawda trzeba przyznać, że stacja Fox News wczoraj skorygowała swój przekaz i właśnie w nowym reportażu oczywiście poprawiła się, powiedziała, że to są ukraińskie efektory i prowadzący dany reportaż Waters stwierdził, że ma nadzieję, że właśnie Ukraina też przekaże zarówno sojusznikom na Bliskim Wschodzie, jak i bezpośrednio Stanom Zjednoczonym daną technologię, bądź Stany Zjednoczone nawiążą współpracę technologiczną, aby pracować nad tego typu efektorami. Niestety, jeżeli chodzi o ukraińską perspektywę, to z ukraińskiej perspektywy najlepiej, jakby ta wojna skończyła się najwcześniej, jak się da. Z jednej prostej przyczyny, tak jak mówiła Ola, tak jak mówił Paweł, rosnące ceny ropy, ograniczenia w sankcjach amerykańskich na rosyjski przemysł naftowy. Już wiemy o tym, że Indie dostały 30-dniowe zwolnienie z sankcji amerykańskich. Bessent, sekretarz skarbu, powiedział, że pracują nad tym, żeby nie pozwolić sprzedać Rosji tę ropę, która stoi w morzu na tankowcach zablokowanych amerykańskimi sankcjami, więc to jest bardzo niekorzystne. Pawle?
Ola jeszcze ma coś, co chciałaby dodać. Proszę bardzo, Olu.
No tak, chciałabym dodać na temat obrony przeciwpowietrznej Iranu, bo na ile rozumiem, tam obrony, ten system obrony przeciwpowietrznej jest rosyjski, ponieważ kiedy do Białorusi w 2025 roku przyjeżdżał prezydent Iranu, była taka umowa ze strony białoruską o obsługiwaniu i o remoncie obrony przeciw system tej obrony przeciwpowietrznej, która została tak uszkodzona Izraelem. Na ile, oczywiście, jaki system może obsługiwać Białoruś, ten system, z którym jest znajomy, który jest dobrze wiadomy, i na ile rozumiem, to system takie rosyjskie. I sami teraz widzimy, że ten system obrony powietrznej w Iranie został całkowicie stłumiony. Izraelskie samoloty dominują w przestrzeni powietrznej nad Iranem i powiem tak, to taka dobra reklama tej amunicji rosyjskiej, systemu tej obrony powietrznej, przynajmniej widzieliśmy jeszcze wcześniej taki sam problem z tym sprzętem rosyjskim w Wenezueli.
To prawda, że pod tym względem Federacja Rosyjska nie ma czym się pochwalić, ale jednak pewnie należy też pamiętać, że akurat w modernizacji dronów Shahed, które wykorzystuje Iran do ataków, na pewno Rosja też swoje doświadczenia mogła przekazywać Iranowi i niestety dzisiaj one się mszczą.
Nie mogła, Pawle, tylko przekazywała w szczątkach między innymi znalezionych, między innymi w Dubaju, ale nie tylko, znaleziono chociażby anteny Kometa, które odpowiadają między innymi za zagłuszanie zagłuszaczy, że użyję takiej tautologii. Jak najbardziej Rosja modernizowała, przekazywała technologię Iranowi.
Trump na to mówi, że no i co z tym? No przekazuje w Rosję dane na uderzenie w bazy amerykańskie. No przekazuje te już od siebie tutaj mówię, te części zapasowe lub całe te szachedy, no i co? No okej, nam swoje roboty, jak my mówimy tutaj.
Nie chcę być złym prorokiem, ale te słowa Trumpa mogą się na nim zemścić. Każdy zabity amerykański żołnierz irańskimi dronami Shahed przy wykorzystaniu właśnie rosyjskiej technologii albo w inny sposób przy wykorzystaniu rosyjskich danych wywiadowczych będzie wypominany i będzie przypominane to jego zlekceważenie tej sytuacji. Zresztą Artur napisał w międzyczasie, przypomniał też o Witkowie. Witkow też lekceważąco do tej sprawy się odnosi. Mamy jeszcze jeden bardzo ważny temat, ale jeszcze chciałem dodać tylko do tej wypowiedzi, Arturze, twojej, że chyba nie ma drugiego państwa, które tak bezwarunkowo poparło Stany Zjednoczone w tej interwencji w Iranie, właśnie jak Ukraina. I to, co mówi prezydent Zełenski, pomimo słów Trumpa, w tym samym czasie przecież wypowiadanych, krytykujących Zełenskiego, a Zełenski właściwie bezwarunkowo politykę Trumpa i Izraela popiera, jeśli chodzi o konflikt w Iranie. Na pewno do tego tematu będziemy wracali, bo to jest oczywiste, ale musimy opowiedzieć o tym, co się wydarzyło właściwie przed chwilą, czyli o kwestii Węgier i o przechwyceniu konwoju. Nasza grafika do naszego programu już wywołała oburzenie u części słuchaczy i widzów. Czarne niebo, raport.
Czarne niebo.
W czwartek, 5 marca tego roku, węgierskie służby, Krajowa Administracja Podatkowa i Celna i jednostki antyterrorystyczne węgierskie zatrzymały dwa opancerzone samochody transportowe należące do ukraińskiego państwowego banku Oszczadbank. Konwój jechał z Austrii w kierunku granicy z Ukrainą. Co się wydarzyło, o co w tym wszystkim chodzi, Artur Żak?
Tak naprawdę trudno jest stwierdzić, o co w tym wszystkim chodzi, bo sytuacja jest, łagodnie mówiąc, surrealistyczna. Transport należności, właśnie należności należących do Oszczadbanku, tak jak zaznaczyłeś, Pawle, państwowego banku, jechał z Austrii, z Raiffeisen Banku, czyli banku współpracującego z Oszczadbankiem, ale tak naprawdę z ogromną ilością banku w Europie Środkowej i Wschodniej. Raiffeisen Bank jest bankiem obecnym, to jest jeden z głównych graczy na tym regionie. Graczy, który między innymi właśnie odpowiada za współpracę w postaci trzymania, czy też lokat bankowych tych banków państw wschodnich, takich jak Ukraina, czy też na przykład Mołdawia, czy też jakiegokolwiek właśnie takiego zabezpieczenia bankowego. No i właśnie te dwa pojazdy jechały w stronę Ukrainy. Wiozły te 40 milionów dolarów, 35 milionów euro i 9 kilogramów złota. I jeżeli chodzi o przedstawienie sytuacji ze strony ukraińskiej, to ta sytuacja jest przedstawiona i brzmi dosyć logicznie, że to jest rutynowy transport gotówki, generalnie zasobów, z których korzysta bank. Dlaczego samochodami? A to dlatego, że na Ukrainę nie latają samoloty, bo od lutego 2022 roku przestrzeń powietrzna jest zamknięta. Wcześniej banki woziły takie należności drogą lotniczą. Jeżeli chodzi o transport na terenie Unii Europejskiej, to według strony ukraińskiej potwierdzają to też w jakim stopniu zdjęcia opublikowane też przez stronę węgierską. Ukraińscy konwojenci posiadali pełnię dokumentów. Zarówno dokumenty celno-skarbowe pozwalające na transfer pomiędzy państwami tego typu aktywów. Posiadali także odpowiednią licencję na transport takiego bagażu tymi opancerzonymi samochodami. Dodatkowo posiadali także dokumenty bankowe, zarówno Raiffeisen Banku, jak i Oszczadbanku ukraińskiego. Tego samego dnia, przepraszam, aresztowano ich 5, 6, wszystkich Węgrzy zwolnili i według służb węgierskich deportowali. Co jeszcze bardziej budzi zdziwienie i pewnego rodzaju zastrzeżenia, że jeżeli by było tak, że oni są posądzeni o pranie brudnych pieniędzy, bo taka jest narracja, takie jest podejrzenie Narodowej Służby Podatkowej Celnej Węgier, a na ich wniosek działali antyterroryści, to no raczej te osoby powinny dostać zarzuty. No bo jeżeli mówimy o praniu brudnych pieniędzy w tak dużej kwocie, dużej dla prania brudnych pieniędzy, nie dla obrotu międzybankowego, to te osoby powinny otrzymać, natychmiast powinny otrzymać zarzuty. Niestety ta cała sytuacja wplata się w relacje ukraińsko-węgierskie. Relacje ukraińsko-węgierskie nigdy nie należały do najcieplejszych i to daleko przed wojną rosyjsko-ukraińską, daleko przed 2014, daleko przed 2022 rokiem, ale szczególnie teraz w przeddzień wyborów na Węgrzech ta retoryka ze strony węgierskiej jest retoryką zdecydowanie bardziej agresywną. No, ja na przykład oglądając plakaty wyborcze partii Viktora Orbana, mam wrażenie, że to jest główny, że Zeleński i Ukraina to jest główny temat kampanii wyborczej węgierskiej, przynajmniej ze strony Fideszu. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, czyli o tak zwaną, o przyjaźń ukraińsko-węgierską, a bardziej o rurociąg przyjaźń, ten rurociąg, którym między innymi Węgry i Słowacja kupują rosyjską ropę, rurociąg, który 26 stycznia, dokładnie niedaleko koło mnie, tak, czyli w Brodach, dosłownie od mojego mieszkania, to jest jakieś 32 kilometry, stacja przypompownia, duża, jeden z największych hubów tego rurociągu, został zaatakowany przez rosyjskie środki napadu powietrznego. Jeden z największych zasobników, takich rezerwuarów do przypompowywania ropy został zniszczony. I dotychczas Ukraina twierdzi, że nie jest w stanie odnowić dostaw rosyjskich surowców. Czyli to też jest kolejny taki element nacisku ze strony Węgier na stronę ukraińską. No, prawdopodobnie z powodów bardziej geopolitycznych w najbliższej przyszłości jednak Unia Europejska, myślę, że będzie starała się przekonać Ukrainę do szybkiej naprawy tego rurociągu. No chyba, że wojna się na dany moment skończy. Oczywiście tutaj wszystkich naszych słuchaczy, czy też widzów zachęcam do poczytania bardzo głębokiej i wielowarstwowej komunikacji pomiędzy rządami Ukrainy, szczególnie ministerstwami spraw zagranicznych po tym incydencie, jeżeli to tak można nazwać, który odbył się 5 marca tego roku na autostradzie M5. Sporo w przestrzeni informacyjnej trafiło dezinformacji mówiącej o tym, że to był transport z Ukrainy do Serbii. No w żaden sposób to się nie potwierdziło, nawet strona węgierska tego nie potwierdza. Konwój jechał autostradą M5 w kierunku granicy ukraińskiej. Co ciekawe, jako jeden z takich powodów, dlaczego służby węgierskie się zainteresowały akurat tym transportem, akurat wtedy, kiedy Szijjártó, czyli minister spraw zagranicznych, przybywał w Federacji Rosyjskiej i spotykał się z Putinem, strona węgierska poinformowała, że to dlatego, że podobne transporty tylko za ostatnie kilka miesięcy tego roku przetransportowały na Ukrainę do banków około 900 milionów euro. No i właśnie, jak myślicie, skąd, to jest pytanie retoryczne, skąd służby węgierskie wiedzą, że to akurat te 900 milionów euro, czy też ekwiwalent w innych walutach, czy też kruszcach te 900 milionów. A otóż dlatego, że transferując te zasoby, jest konieczność zgłaszania i każdy tego typu transport jest zgłaszany także służbom celno-skarbowym Węgier, kto wiezie, po co wiezie, na podstawie jakich dokumentów wiezie i dlaczego wiezie. Więc tutaj nawet nie trzeba było prowadzić takiego śledztwa, tylko wszystkie podmioty są do tego zobowiązane.
Arturze, bo Dmytro bardzo chce coś dodać, to szybciutko Dmytrze, bo niestety zostały nam tylko 2 minuty.
Tak, cały ten konflikt jest też częściowo spowodowany niefortunnymi słowami prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w jednej z wypowiedzi powiedział, że jeżeli Wiktor, nie nazwał jego po imieniu, a powiedział, że jeżeli ktoś w Węgrzech będzie przeszkadzać Ukrainie, tak, w przekazaniu na przykład kredytu 90 miliardów euro i tak dalej, to on powie jego dane, odda jego dane z naszym z siłom zbrojnym Ukrainy, co spowodowało też ostrą reakcję ze strony konkurenta Orbana i w ogóle niestety to już nie po raz pierwszy, kiedy Zełenski, myśląc, że on jest takim dotepnym, tak, czyli robi dobry żart, robi źle dla w ogóle relacji dwóch państw. I już to mieliśmy niestety też w przypadku jego wypowiedzi w ONZ-cie na adres Polski.
To tylko dodam, że nie został zatrzymany na autostradzie M5, bo to jest akurat ważny element, bo ta informacja była akurat po to upowszechniana, żeby wskazywać na kierunek z Serbii, a został zatrzymany pojazd między M4 a M5, a właśnie to świadczy o tym, że samochód ten poruszał się w kierunku granicy z Ukrainą. To jest jeden z ważnych elementów. A do twojej wypowiedzi, Dmytrze, to też pamiętajmy, że oczywiście to niefortunne, a nawet można powiedzieć, że głupie, nieodpowiedzialne słowa prezydenta Zełenskiego, ale padły po tym, jak Orban zagroził, że użyje siły do przywrócenia dostaw ropy i wskazał wyraźnie, że to może być każdy rodzaj siły. To też oczywiście nie jest najlepsza forma komunikacji i pewnie wiemy i rozumiemy, komu to wszystko służy. Stąd ta nasza grafika, bo wszyscy wiedzieli, co to za pieniądze, skąd jadą, dlaczego przejeżdżają. Te wszystkie pytania różnych troli albo też niektórych niezorientowanych, dlaczego jechały przez Węgry. No to popatrzcie Państwo sobie na mapę, dlaczego z Austrii na Ukrainę jedzie się przez Węgry i czy jest w tym coś takiego bardzo zaskakującego. Chociaż można się spodziewać, zresztą Ukraina zaapelowała do swoich obywateli, żeby teraz przez Węgry nie jeździć, że być może część osób z tego ostrzeżenia skorzysta i będzie się zastanawiać, czy na Węgry warto wyjeżdżać, czy nie może grozić to żadnymi dodatkowymi konsekwencjami. Arturze, 2 sekundy, bo już i tak przeciągnęliśmy program.
2 sekundy? Ja też mam taką nadzieję, że Węgry oprócz blokowania rozblokują także środki dla Ukrainy, ale rozblokują także środki dla Rzeczpospolitej Polskiej. Ponad 800 milionów euro jest blokowanych dla Polski jako zadośćuczynienie, jako rekompensata za broń przekazaną przez Polskę dla Ukrainy.
Pewnie wiele się zmieni po wyborach kwietniowych na Węgrzech. Zobaczymy, będziemy obserwowali tę sytuację. Czarne Niebo, raport, Artur, Żak, Dmytro, Antoniuk i oczywiście Ola Siemaszko i Paweł Bobołowicz przygotowali, poprowadzili dzisiejszy program. Zapraszamy Państwa do słuchania nas, do oglądania na kanałach YouTube Radio Wnet i Czarne Niebo. A teraz już mówimy do usłyszenia, do widzenia.
Czarne Niebo.